Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, zanim rozpoczniemy nasze rozważania, chciałbym przekazać chrześcijańskie pozdrowienia od wielu braci różnych opcji z południowo-wschodniej części Polski, w szczególności od zboru w Rzeszowie i zboru w Bólce Niedźwieckiej oraz plenerowego spotkania w Bole Straszycach, gdzie byli bracia z różnych okolic, aczkolwiek nie zintegrowani w jakichś zborach, ale wszyscy życzyli sobie, aby przekazywać ich wyrazy chrześcijańskiej miłości, gdziekolwiek będę, z kimkolwiek będę miał kontakt. Wszyscy bracia i siostry życzą błogosławieństwa Bożego. Drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym chcielibyśmy rozważyć pewny specyficzny rodzaj przesłania, jaki zawarty jest w Piśmie Świętym, a na pewno bardzo dobrze nam w wielu razach znanym, aczkolwiek może nie wszystkie szczegóły są zauważane. A mianowicie zechcemy nasze rozważania poświęcić jednemu z przykazań Bożych. Zanim przystąpimy do rozważania tegoż przykazania, na razie nie mówię o jakie chodzi, chciałbym przytoczyć Ewangelię świętego Marka, 12 rozdział, 28 werset. A przystąpiwszy jeden z nauczonych w piśmie, słysząc, że sobą gadali, takie jest tu określenie użyte, a widząc, że im dobrze odpowiedział, spytał go, które jest najpierwsze ze wszystkich przykazań. Abyśmy mogli głębiej wniknąć w sedno naszego tematu, bo braterstwo zapewne już zaczynają się domyślać, o jakie przykazanie chodzi, ale gdybyśmy szli tym tropem, to powiem, że nie o to przykazanie chodzi. Jeszcze nie mówię o jakie, za chwilę przeczytam. Tłumaczenie Zaręby mówi, wtedy podszedł do nich jeden z znawców prawa, który usłyszał, jak ze sobą rozprawiali, gdy zauważył, że Jezus trafnie im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich. Zauważmy, że w poprzednim tłumaczeniu było najpierwsze, czyli jak gdyby pierwsze, ale nie zawsze pierwsze przykazanie musi być najważniejsze. I tutaj Zaręba tłumacząc mówi, które jest najważniejsze. Księdza Wójka teraz czytamy interpretację tego wersetu. I przystąpił jeden z doktorów, co słyszał, gdy się gadali, a widząc, że im dobrze odpowiedział, spytał go, które jest przedniejsze ze wszystkich przykazań. A więc mamy najważniejsze, najpierwsze, a teraz jeszcze określenie przedniejsze, czyli jak gdyby pierwsze przed pierwszym. Możemy to tak w języku polskim zinterpretować. I przykład współczesny jeszcze. Wtedy jeden ze znawców prawa, który przysłuchiwał się dyskusji, uznał, że Jezus dał im trafną odpowiedź, więc zapytał go, które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich. Jeszcze raz mamy najważniejsze. I Biblia Gdańska, a Jezus mu odpowiedział, najpierwsze ze wszystkich przykazań jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. No i teraz mamy pewien dylemat. Czytamy dalej. Może nam się problem rozwiąże, bo w kontekście tych kilku tłumaczeń mamy najpierwsze, najprzedniejsze, najważniejsze, no istotne możemy dodać jeszcze i pewnie pomyślimy o jednym dwuczęściowym przykazaniu, ale już mówię, że nie o tym chcemy mówić. I teraz czytamy wiersz 30. Przetoż będziesz miłował Pana Boga Twego, tak odpowiada nasz Pan Jezus Chrystus, ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej i ze wszystkich siły Twojej. To Ci jest pierwsze przykazanie. Tam mieliśmy pytanie najpierwsze, przedniejsze. No, pewnie o to chodzi, ale zauważymy, analizując dalej, że nasz tok myślenia, który ja, braterstwu, pragnę zaproponować, idzie w innym kierunku. I dalej czytamy, a które temu podobne to jest. Będziesz miłował bliźniego Twego jako samego siebie. Większego przykazania innego nad to nie masz. A więc już mamy i wagę tego przykazania, zarówno pierwszego, jak i drugiego. Wtedy mu rzekł on, nauczony w piśmie, nauczycielu, zaprawdę dobrześ powiedział, iż jeden jest Bóg, a nie masz inszego oprócz Niego. Tutaj nauczeni w piśmie doktorowie tutaj wymienieni zwrócili uwagę na to, bo to byli Żydzi, że jeden jest Bóg i nad jednego Pana Boga nie ma innego Boga. I czytamy dalej. I miłować Go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej myśli, ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego jako samego siebie, więcej jest nad wszystkie całopalenia i ofiary. Już tu nie mówi, że jest to najważniejsze, najprzedniejsze, najistotniejsze, ale jest ważne. No i mamy dylemat. Jeśli powiedziałem na wstępie, że nie o to przykazanie chodzi, nie o przykazanie miłości do najwyższego Pana Boga i bliźniego jak siebie samego, bo nie temu chcemy poświęcić naszą uwagę. Teraz dla przypomnienia przeczytam wszystkie przykazania, które w Piśmie Świętym są wymienione. Braterstwo na pewno znają, bo w młodości, jako dzieci, rodzice uczyli nas przykazań i zapewne po kolei je znamy. Chyba że ktoś pobierał naukę w latach młodości z katechizmu rzymskokatolickiego, wtedy te przykazania będą pewnym problemem dla niego, ponieważ tam dokonano pewnej innowacji, o czym zechcę chwilę tylko zwrócić uwagę. I czytamy drugą Księgę Mojżeszową, 20 rozdział, od pierwszego do wielu dalszych tekstów moglibyśmy czytać i czytamy tak. I mówił Bóg wszystkie te słowa, a rzekł: Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej i z domu niewoli. I tutaj następują przykazania, które są w tym rozdziale wymienione. Począwszy od trzeciego wiersza, pomijając niektóre, dojdziemy do wymienionych przykazań. Pierwsze przykazanie: nie będziesz miał bogów innych przede mną. Bardzo istotne i ważne przykazanie. Tak jak podkreślał Pan Jezus, nawołując, nadmieniając o wielkiej miłości do Pana Boga, że Pan Bóg jest jeden i definitywny finał tutaj się zawiera. Nie ma innych bogów przede mną. Drugie: nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy, tych, które są na niebie, w górze i które na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. I tutaj ci, którzy uczyli się z katechizmu, mieliby problem, bo tego przykazania w katechizmie rzymskokatolickim nie ma. A więc zostało usunięte, że jest to ważna rzecz, aby ono było, zauważymy w naszych późniejszych rozważaniach, ponieważ usunięcie jakiejkolwiek części przykazań lub słów z Pisma Świętego, Pismo Święte bardzo mocno potępia. Trzecie przykazanie: nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię Jego nadaremno bierze. Bardzo ważne, istotne przykazanie i właśnie, już teraz mówię, nad nim się chcemy zastanowić. Dlaczego? Zauważymy, czytając dalsze przykazania. Ale chciałbym, aby braterstwo zwrócili uwagę na drugą część tego zdania. Bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię Jego nadaremne bierze. Do tego wersetu wrócimy jeszcze w różnych tłumaczeniach, ale jest to istotne, że branie imienia Pana Boga nadaremno powoduje fakt, że jest problem z relacją między Panem Bogiem a człowiekiem w kontekście brania imienia Bożego nadaremno. Bo tu mówi, bo się Pan Bóg mścić będzie. Nie odpowiada nam to tłumaczenie, zajrzymy do innych, bo Pan Bóg nie jest mściwy, aczkolwiek dba o swoje dobre imię. Ale na razie przechodzimy do następnego, czwartego. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. A dokładnie, pamiętaj o dniu sabatowym, abyś go święcił. Bo niedziela akurat nie jest dla Żydów dniem świątecznym. Chodzi o sabat. Ale ten temat moglibyśmy rozważać w innej formie dyskusji, dlaczego święcimy niedzielę, a nie sobotę. Piąte przykazanie: czci ojca twego i matkę twoją i dalsze, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Szóste: nie zabijaj. Siódme: nie cudzołóż. Ósme: nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Dziewiąte: i dziesiąte, nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego. A w katechizmie to dziesiąte przykazanie zostało rozbite na dziewiąte i dziesiąte i w katechizmie tylko dziesiąte brzmi w ten sposób, ani żadnej rzeczy bliźniego twego. Oderwane od tych myśli zasadniczych tego wersetu. I wracamy do trzeciego przykazania. Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imieniem jego nadaremno bierze. A więc widzimy, że ani nie zabijaj, ani nie cudzołóż, ani nie kradnij, ani nie mów fałszywego świadectwa, nie pociąga za sobą takich konsekwencji, jakie zawarte są w tej drugiej części trzeciego przykazania. I teraz czytamy z Biblii Tysiąclecia trzecie przykazanie. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, który wzywa jego imienia w błahych rzeczach. Mamy mścić się będzie, a tu aby pozostał bezkarny. A więc jeżeli będziemy brać imię Pana Boga nadaremno, a w jakim kontekście to w dalszych rozważaniach zauważymy, to nie pozostaniemy bezkarni. Czyli nie ma takiej opcji, że na to łamanie tego przykazania Pan Bóg może spojrzeć, nie wyciągając konsekwencji. Biblia Gdańska mówi, nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię jego nadaremno bierze. A więc te same myśli, co w zasadniczym naszym czytaniu. Biblia Warszawsko-Praska, nie będziesz wzywał imienia Jahwe, Boga twego nadaremno, bo Jahwe nie omieszka ukarać tego, kto wzywa jego imienia nadaremno. Nie omieszka ukarać tego. Mścił się będzie, bo Pan mścić się będzie, bo nie omieszka ukarać tego, kto wzywa jego imienia nadaremno. Dalej Biblia Warszawska. Nie nadużywaj imienia Pana Boga twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. Nowa Biblia Gdańska mówi, nie wezwij do fałszu imienia twojego Boga wiekuistego, gdyż wiekuisty nie przepuści temu, który wzywa do fałszu jego imię. A więc widzimy, że mamy różne interpretacje tej wagi tego problemu trzeciego przykazania. I Biblia Poznańska, nie będziesz wypowiadał na próżno imienia Jahwe, twego Boga, Jahwe bowiem nie pozostawię bez kary tego, kto by wypowiadał jego imię na próżno. Widzimy, jak istotne i ważne jest tutaj, abyśmy zwrócili uwagę na te określenia, że Pan będzie się mścić, nie pozostawi nikogo bezkarnie, bo Pan będzie się mścić, następne tłumaczenie, ewentualnie dalej idąc tym tropem, że nie omieszka ukarać każdego, kto bierze imię Pana Boga nadaremno, gdyż Pan nie zostawi bez kary, następne tłumaczenie, nie przepuści temu, kto wzywa do fałszu jego imię i nie pozostawi bez kary. A teraz wróćmy jeszcze, kto bierze imię Boże, pierwsze tłumaczenie gdańskie, nadaremno. Dalej w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, kto bierze imię Pana Boga w błahych rzeczach. Tam nadaremno, bez powodu, bez potrzeby, a tu w błahych rzeczach. Czyli jak są mało istotne rzeczy, nie należy, nie trzeba, nie powinno się, nie wolno podpierać się imieniem Pana Boga. Dalej, kto jego imię nadaremnie bierze, to powtarza się wielokrotnie, lub w tłumaczeniu warszawskim, Biblia Warszawska mówi, kto nadużywa imienia jego. A więc nadużywanie to jest częste branie dla własnych potrzeb imienia, dla zagwarantowania swojej prawdomówności. Pamiętamy jeszcze z dzieciństwa, bo teraz się mniej tego określenia używa, że jako dzieci chcąc zagwarantować swoją prawomówność, mówiło się, używało się wśród braci katolików, jak Boga kocham. I czasami i teraz się tak jeszcze powtarza. Często i dorośli ludzie tak używali gwarancji na swoją prawomówność, a czasami byli prawdomówni, ale czasami sytuacja wykazywała później, że albo zostali zmanipulowani przez kogoś i uważali, że są prawdomówni, albo sami po prostu kłamali, ale dla swojej potrzeby, dla swojej wygodnictwa uważali, że trzeba na tą chwilę zagwarantować swoją prawdomówność imieniem Pana Boga. A więc jest to bardzo wymowne. Dalej Nowa Biblia Gdańska mówi, który wzywa do fałszu jego imienia, czyli wzywa do fałszu, czyli po prostu kłamie, podpierając się imieniem Pana Boga. Od takiego użycia imienia Pana Boga nie ma przebaczenia, bo Pan będzie się, jak mówił, mścić, będzie nie przepuści, bo nie zostawi bez kary i tak dalej. I jeszcze Biblia Poznańska mówi, kto by wypowiadał jego imię na próżno, bo czasami używa się w potocznej mowie różnych wyrazów, ale często i używa się imienia Pana Boga. Jestem świadkiem Jehowy. Jak Boga kocham. Na Boga też jest takie określenie. Żeby zagwarantować swoją prawdomówność. A więc kto by wypowiadał jego imię na próżno. Bo czasami nie ma potrzeby używać, wypowiadać imienia Pana Boga. A Ewangelia Mateusza, rozdział 5, a wiersz 19 mówi nam takie słowa. I mówił do, przepraszam, rozdział 5 Ewangelii Mateusza, źle otworzyłem, wiersz 19 mówi nam i przestrzega, abyśmy uważali na to, iż istotną rzeczą jest przestrzeganie i zachowywanie tego, aby nie rozwiązywać, nie unieważniać i nie posługiwać się w niepotrzebnych sprawach imieniem Pana Boga poprzez zachowywanie, przestrzeganie i interpretowanie przykazań. Kto by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań, najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebieskim. A ktobykolwiek czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w Królestwie Niebieskim. A zauważmy, że wspomnieliśmy, iż w katechizmie Kościoła rzymskokatolickiego, szczególnie, bo ten bierzemy pod uwagę jako dominujący, usunięto drugie przykazanie, a ostatnie, dziesiąte, podzielono. I to jest też niewłaściwa rzecz, bo branie lub niebranie, teraz w kontekście możemy powiedzieć, imienia Pana Boga w sensie interpretacji wszystkich przykazań nie ujdzie uwadze najwyższego Stwórcy. I człowiek taki zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Tak jak tutaj czytaliśmy, że Pan Bóg nie przepuści, Pan Bóg będzie się mścił, Pan Bóg nie zapomni, nie omieszka ukarać tego, kto nadużywa lub eliminuje niektóre elementy z Pisma Świętego, a w szczególności jeśli chodzi o przykazania, jest to bardzo istotne dla Pana Boga. Jak wiemy, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Obraz Boży oznacza doskonałość we władzach fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych i podobieństwo Boże we władzach nad Królestwem Ziemskim niższego rzędu, tak jak Pan Bóg jest Królem całego Wszechświata. Dlatego będąc obrazem podobieństwa, Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i dał mu, tak jak sam posiada, wolną wolę. Może więc decydować człowiek za siebie, które przykazania chce przestrzegać, które nie chce, ale zauważmy, że tylko o trzecim przykazaniu jest powiedziane, że Pan Bóg nie pozwoli. Nie da używać go w niepotrzebnych momentach naszego życia. Człowiek, mając wolną wolę, mając tą wolność, ta wolność jest tak wielka, że człowiek może nawet uchwalić, że Pana Boga nie ma. I niektóre instytucjonalne zgromadzenia zakładają, że Pana Boga nie ma, natura i tak dalej, nie będziemy się nad tym głębiać, ale to nie oznacza, że Pana Boga nie ma. Człowiek może sobie uchwalać różne rzeczy, posiadając wolną wolę, ale to nie znaczy, że Pana Boga nie ma. Dlatego należy więc szanować wolność wolnego człowieka do wyboru wolności w zakresie wolnej woli. Powinniśmy szanować i braci katolików, i adwentystów, i baptystów, i innych, którzy na swój sposób zostali tak ukształtowani w kontekście swojego credo religijnego, posiadając wolną wolę, wybierają taką czy inną opcję. My jako chrześcijanie, niezależnie od rodzaju, sposobu interpretacji takich czy innych zagadnień, powinniśmy mieć na uwadze chrystianizm wypływający z istoty samego Pana Boga poprzez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I nie powinniśmy odbierać nikomu prawa do takich czy innych relacji z Panem Bogiem. Najważniejsze relacje zawarte są w dziesięciorgu przykazań, które były dane Żydom, ale mają w swoim duchowym znaczeniu zastosowanie również i do nas. I w związku z tym powinniśmy opcjonalnie korzystać i praktykować te kwestie, które wypływają poprzez przykazania z chrystianizmu, które to przykazania Pan Jezus, jak czytaliśmy na wstępie, uściślił do dwóch istotnych i ważnych rzeczy. Należy więc szanować tą wolność, tak jak oczekujemy, żeby nasza wolność religijna była szanowana, tak szanujmy i inne nacje religijne. Należy więc właśnie to czynić i tego przestrzegać. A więc ta wolna wola zawarta jest w głowie człowieka i wytwarzana jest przez dwa organy, przez sumienie i rozsądek. Sumienie taryfikuje, co jest dobre, a co złe. Dobre jest uważać, że istnieje Pan Bóg wszechmocny, wszechpotężny, jedyny, który dał 10 przykazań. Sumienie nam to dyktuje, bo zostaliśmy tak ukształtowani przez chrześcijańskich rodziców, albo inaczej, jeżeli zostali ludzie ukształtowani w laickim spojrzeniu na kwestie życia człowieka, szanujmy i ich sumienie, bo sumienie jest istotne. Możemy różne rzeczy kwestionować, stawiać znak zapytania, ale w kwestii sumienia wypływającego z wiedzy posiadanej nie możemy rezygnować. Dlatego jest to ważne i istotne, bo sumienie taryfikuje w kontekście naszej wiedzy, co jest dobre, a co jest złe. W kontekście poszanowania zasad i praw rządzących daną społecznością, daną osobą, daną jednostką sumienie określa. I rozsądek wybiera, podejmuje właściwą decyzję, podejmuje właściwą lub, jeśli człowiek, mówimy, jest mało rozsądny, to podejmuje niewłaściwe decyzje. A naukowcy stwierdzili, że codziennie człowiek w dosyć istotnych kwestiach podejmuje około 550 decyzji różnego rzędu w swoim życiu w ciągu jednego dnia. Wydawałoby nam się, no przecież my tak bardzo dużo w kwestiach naszej osobistej egzystencji nie decydujemy. Ale jeżeli 500 razy, to przeliczmy ile razy na godzinę, przeliczmy ile razy na minutę, na sekundę. Ja tego nie liczyłem, ale na pewno niemało razy zastanawiamy się, iść w lewo czy w prawo, prosto czy po skosie. Tak się ubrać czy inaczej. Może to nie są ważne rzeczy, ale dla niektórych rzeczy, dla niektórych ludzi, niektóre rzeczy są bardzo istotne i ważne. Nie potrafią podjąć decyzji, bo kierują się swoją wiedzą i rozsądek nakazuje tak czy inaczej, a otoczenie i środowisko wymusza inne zachowanie. A więc mamy sumienie i rozsądek. W ten sposób powstaje wola. Wola ma trzy elementy działania. Chce po pierwsze i pragnie coś zrobić, coś uczynić, podjąć jakieś kroki. Chcemy i pragniemy zdobyć wykształcenie, chcemy, pragniemy zdobyć jakiś zawód, chcemy i pragniemy iść do społeczności chrześcijańskiej na nabożeństwo. Ale to jest za mało. Dobrymi pragnieniami podobno jest wybrukowane co? Piekło. Tak się mówi w powiedzeniu polskim. A więc często mamy dobre pragnienia. Chcemy i pragniemy różnych rzeczy. Ale to jest za mało. Trzeba szlachetnie postanowić, żeby iść w dobrym kierunku. A źli ludzie, zdegradowani, upadli, różnych nacji religijnych, pozachrześcijańskich, często nie postanawiają szlachetnie, ale w imię organizacji, w imię struktur, w imię takiej czy innej denominacji religijnej podejmują złe działania. I nie jest to szlachetne postanowienie, ale nieszlachetne. Czyli mamy drugi element. Pierwszy, chcemy i pragniemy. Drugi, szlachetnie lub nieszlachetnie postanawiamy. I trzeci, mobilizujemy jestestwo nasze do działania, naszą duszę, czyli człowieka, bo człowiek to dusza w świetle Pisma Świętego, nie będziemy się nad tym rozwodzić, mobilizujemy do działania. Bo możemy bardzo chcieć zdobyć wykształcenie, no ale nie chce nam się postanowić, że będziemy się uczyć. Albo w ogóle nie mobilizujemy się do tego, żeby nabywać jakieś wiedzy. Nauczyciele mają różne środki, począwszy od negatywnych ocen. Kiedyś to była dwuja tak zwana, za moich czasów, kiedy chodziłem do szkoły, a teraz już obniżono tą taryfę i dwuja to jest okej. Ocena. Trzeba być aż tak słabym, nieprzygotowanym i niezmobilizowanym, że się jedynkę dostaje. To wtedy rodzice mobilizują, bo wchodzą na dziennik ten internetowy, czyli dowiadują się zaraz natychmiast, że dostali ocenę ich dzieci taką czy inną, dostały taką czy inną, negatywną i już wiedzą. I wtedy mobilizacja w domu. Kiedyś tam mobilizacja wyglądała inaczej, a dzisiaj jest inaczej. Dlatego widzimy, że jest to istotne, abyśmy nie tylko chcieli, pragnęli, szlachetnie postanowili, ale i zmobilizowali się do przestrzegania. W tym przypadku mówimy o trzecim przykazaniu. Bo jeżeli się nie zmobilizujemy, jeżeli nie będziemy działać, jeżeli nie postanowimy, nie zapragniemy, nie zmobilizujemy się, to Pan Bóg nie przepuści, jak nie będziemy uważać, jak nie będziemy przestrzegać, jak nie będziemy realizować tego postanowienia, że nie bierzemy imienia Pana Boga nadaremno. A więc widzimy, że jest to bardzo istotne i szczególnie ważne. I tu zacytuję słowa Pana Jana Karskiego. Niektórzy bracia wiedzą, kto to jest. Jest to emisariusz podziemnej Polski, tak to się nazywa, w czasie okupacji, który na zachód niósł różne przekazy informacji dotyczące braci Żydów represjonowanych, prześladowanych i zabijanych, w szczególności na terenach polskich, przez okupację niemiecką i współdziałające nacje z okupantem, że wolę być z Panem Bogiem przeciwko człowiekowi, niż z człowiekiem przeciwko Panu Bogu. On te słowa wypowiedział do prezydenta Stanów Zjednoczonych, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, informując, że w Polsce dokonuje się bestialskich rzeczy na Żydach. Ale Stany Zjednoczone, Francja, później jak rząd przeniósł się do Anglii, nie była zainteresowana tym, żeby ochraniać Żydów w Polsce. Bo były różne propozycje, żeby wywierać represje na społeczeństwie niemieckim, tak jak społeczeństwo niemieckie w osobach swoich wojskowych wywiera presję na narodzie żydowskim i narodach okupowanych, a w szczególności w Polsce, bo tylko w Polsce była śmierć za pomoc Żydom, a Żydzi byli przeznaczeni na całkowitą zagładę. I pan Karski, kiedy rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, powiedział: wolę być z Panem Bogiem przeciwko człowiekowi, niżeli z człowiekiem przeciwko Panu Bogu. I jest to bardzo istotne i ważne, bo on był zwolennikiem niesienia bezgranicznej pomocy narodowi żydowskiemu i te mocarstwa na czele z prezydentem Rooseveltem, czy Churchillem, angielskim przywódcą, premierem, czy francuskimi władzami mogli pomóc Żydom, żeby nie ulegli tej całkowitej zagładzie. Ale oni mieli inne priorytety i dlatego Żydzi tak wiele ucierpieli w różnych okupowanych krajach, a na terenie Polski bardzo istotnie, bo byli po prostu zabijani przez okupanta. Wiemy, że jest teraz problem z narodem izraelskim i z tymi różnymi zawirowaniami około sprawstwa nad Żydami, ale musimy wiedzieć o tym, że były sygnały ze strony różnych ludzi, aby nie dopuszczać do Holokaustu takiego w tym wymiarze, w jakim był dokonywany przez okupację niemiecką. Dlatego jest to bardzo ważne i istotne, abyśmy zawsze starali być się z Panem Bogiem i szanowali, wielbili i przestrzegali tego trzeciego przykazania. Nie jest ono pierwsze, ale jest bardzo istotne i ważne, bo nie ma przebaczenia. Musi być poniesienie konsekwencji za nadużywanie imienia Pana Boga. I moglibyśmy zapytać, to zabijanie, cudzołóstwo, kradzież nie jest tak istotna jak sprawa imienia Pana Boga? Można zabić i będzie odpuszczone, a biorąc imię Pana Boga na daremno nie będzie odpuszczone, będzie kara? Zastanowimy się w dalszych rozważaniach. W tej chwili chciałbym zacytować mannę z 8 listopada, która mówi właśnie na ten temat w komentarzu takie słowa. A podstawowy tekst tej manny jest: nie bierz imienia Pana Boga Twego na daremno. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, wiersz 7. I komentarz. Chociaż to przykazanie nie było dane duchowemu Izraelowi, czyli chrześcijaństwu, możemy jednak dostrzec, że jego duch odnosi się także do nas. Przyjęliśmy imię Chrystusa za własne. List do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 1. Święte imię głowy należy do wszystkich poświęconych. Ta myśl powinna pobudzić nas do ostrożności, abyśmy mogli powiedzieć: muszę się upewnić, czy nie brałem imienia Pańskiego nadaremnie, czy oceniam zaszczyt, godność i odpowiedzialność mojego stanowiska przedstawiciela i ambasadora Bożego na świecie. Będę postępował rozważnie, starając się, o ile to możliwe, nie przynosić hańby temu imieniu, lecz przeciwnie, oddawać cześć w każdej myśli, słowie i czynie. Czy można inaczej ten werset Pisma Świętego skomentować? I gdy głębiej w ten komentarz wnikniemy, to zauważymy, że jest to wielkie zobowiązanie dla nas wszystkich jako chrześcijan, niezależnie od tego, czy rzymsko, czy greko, czy prawosławni, czy unici, czy badacze Pisma Świętego różnych denominacji religijnych, wynika ze zobowiązania płynącego z trzeciego przekazania, że powinniśmy bardzo głęboko poddać to analizie. I moglibyśmy w tej chwili zapytać, co znaczy imię w Piśmie Świętym i nie tylko w Piśmie Świętym, że jest tak istotne i ważne. Pismo Święte wyodrębnia dwa rodzaje imion. Imię własne i imię pospolite. Pospolite to takie jak ojciec, syn, matka, ciocia, wujek. I gdy w rodzinie rozmawiamy, mówimy wujek, to wiemy, że chodzi o takiego czy innego wujka. Ale imię własne zawiera już głębsze przyporządkowanie znaczenia tego słowa do konkretnej osoby. Gdybym powiedział Stanisław, to jeżeli ktoś wie, jak ja mam na imię, to od razu by wiedział, o kogo chodzi. Gdy powiem Jan, Adam, Marek, też będziemy wiedzieć, może kogoś pominąłem, ale to proszę nie brać tego pod uwagę, bo ja nie wszystkich znam i nie wszystkie imiona wiem. Ale gdy mówimy Janek, to nam się kojarzy jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty Janek. Ale gdy powiemy Janek Kowalski, aha, to już wiemy, że chodzi o konkretną osobę. I w ogóle właśnie imię, zwrot nazwy własnej mówi wiele. Bo gdy powiemy Adam Urban, to już wiemy, o kogo chodzi i wiemy, co to za człowiek, wiemy często, gdzie pracuje, gdzie mieszka, czym się zajmuje, jakie są jego intencje, dążenia. Możemy użyć słowa Marek, możemy użyć słowa Jonasz Urban. Dlaczego wymieniam to nazwisko? Za chwilę podam. Bo nie wymienię swojego, bo nie chcę. Dlatego widzimy, że w ogóle imię jako zwrot nazwy własnej mówi wiele, a w Piśmie Świętym też są wymienieni imiona ludzi, o których ich imię mówi wiele. Przede wszystkim zacznijmy od takich imion jak Jezus, Chrystus, Logos. Te imiona mówią nam wiele, prawda, jako analitykom Pisma Świętego. Niekoniecznie od takiej czy innej nacji religijnej. Ale mówią wiele. Gdy mówimy Daniel, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Mojżesz, Aaron, Piotr, Łukasz, Epafras, to też te imiona coś nam mówią o tych jednostkach. I teraz chciałbym przeczytać pewien werset Pisma Świętego. Może będziecie, bracia, zdziwieni, zaskoczeni, no ale taki werset Pisma Świętego jest. List do Rzymian 16:9, Nowa Biblia Gdańska, 9 wiersz mówi: pozdrówcie Urbana, naszego współpracownika w Chrystusie oraz mego umiłowanego Stachysa. Na polskie Stanisława. Można? Można. pozdrawiać. Nie bójmy się pozdrawiać, aczkolwiek niektórym ludziom się może nie podobać, że nie jest jego imię zapisane w Biblii. Ale czytajmy dalej. I innych, Apellesa, Herodiona, Tryfenę, Tryfosę, pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermena i braci oraz i braci razem z nimi. Ale są wymienieni po nazwisku i po imieniu. Niektórych imion ja nawet nie znam i nie zadawałem sobie trudu, żeby zapamiętać, co, jakie kwestie oni poruszyli, bo nie o wszystkich piszę w Piśmie Świętym, co robili, tylko są ich imiona. Ale na przykład Epafras jest scharakteryzowany jako mąż modlitwy, który zanosił modlitwy za innych, czyli miał takiego ducha, że modlił się za kogoś. I niezależnie od tego, czy był usprawiedliwiony, czy poświęcony, taki czy inny za niego zanosił modlitwy i on też, bo nie wiemy w jakich relacjach poświęcenia, usprawiedliwienia, czy tylko pokuty był z Panem Bogiem. Ale są też inne imiona w Piśmie Świętym, które charakteryzują, bo mówimy o niebraniu imienia Pana Boga nadaremno. A imię takie jak Judasz, Herod, Neron, Piłat, Baal, Kajfasz, Ananiasz. Dużo nam mówią, prawda? Gdy wymienimy Jonasza, to co się nam kojarzy? Wielka ryba, prawda? Postępowanie i tak dalej. Ale to jest za mało. I czytamy list do Rzymian, 16 rozdział, wiersz 17. Proszę was, bracia, abyście strzegli się tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia wbrew nauce, podkreślam, wbrew nauce, którą przyjęliście. Odłączcie się od nich. No a kto zmodyfikował przykazania? Kościół rzymskokatolicki. Wbrew nauce Pisma Świętego. Drugie przykazanie, nie czyń sobie obrazu rytego, zostało usunięte. Dziesiąte podzielone na dwa, żeby był komplet, żeby było dziesiąte. Od takich, bo postępują i czynią rozłamy i zgorszenie wbrew nauce Pisma Świętego. A może być też postępowanie wbrew nauce dotyczącej etyki, dotyczącej doktryny i mówi, takich się strzec. Dlaczego o tym mówię? Bo to też będzie nawiązywało w dalszych naszych rozważaniach, iż polega na braniu imienia Pana Boga nadaremno, jeśli ktoś ingeruje w słowa Pisma Świętego. I dalej czytamy, 18 wiersz. Oni bowiem nie służą Chrystusowi, naszemu Panu, ale własnym rządzą, a miłymi i pochlebnymi słówkami zwodzą serca prostych ludzi. A więc widzimy, że manipulują prostymi ludźmi ci, którzy uważają się za sług pańskich, a czynią niewłaściwe rzeczy, chcąc zadowolić siebie i swoje uwypuklić, uzewnętrznić poglądy lub priorytetowe zachowanie. Dlaczego tu wymieniłem Jonasza i po Jonaszu odczytałem te kwestie? Pamiętamy doświadczenia Jonasza, do których za chwilę jeszcze nawiążemy bardziej szczegółowo, ale chciałbym zwrócić uwagę, że był to prorok pański, wysłany przez Pana Boga do Niniwy i co? I gniewał się na Pana Boga. Dlaczego się gniewał? A bo Pan Bóg nie zrobił tak, jak mu kazał głosić i on to głosił, a potem okazało się, że Pan Bóg jest długolitościwy, łagodny, miłujący i nie zrobił z Niniwą tego porządku, jakiego oczekiwał Jonasz. To się gniewał i jak się gniewał? Aż na śmierć. Ale wrócimy jeszcze do tych rozważań nieco później. I czytamy jeszcze drugi list do Kolosan, drugi rozdział, czwarty wiersz, tłumaczenie współczesne. Mówię o tym, żeby was nikt nie wprowadził w błąd pozornie słusznymi argumentami. O tym mówię, by was nikt nie zwodził przy pomocy pozornego dowodzenia. Może pozornie dowodzić, że ma rację, bo został nominowany, bo został wybrany, bo został naznaczony, bo otrzymał ordynację, bo jest kimś z generalnych przed generalnym, bo jest takim czy innym ojcem wśród narodów chrześcijańskich. I ci, o których imiona w Piśmie Świętym mówią, symbologi jeszcze występują, bo tu powiedzieliśmy o tych, którzy występują z imienia, ewentualnie z nazwiska. Te osoby, które w figuralny sposób wypełniały wolę Bożą w odniesieniu do realizacji planu Bożego. Zauważmy, że najkrótszy życiorys w Piśmie Świętym charakteryzujący pewną osobę zawarty jest w jednym słowie, w zależności od tego, jakiego użyjemy słowa. Gdy powiemy Enoch, to co się dowiadujemy? Że żył 365 lat, charakterystyka jego. Czy te słowa coś nam mówią? No, w pewnym sensie tak lub nie. Ale gdy dalej czytamy, i było wszystkich dni Enochowych 365 lat i chodził Enoch z Bogiem. I chodził. Już jest charakterystyka. Jeśli ktoś z kimś chodzi, to znaczy, że skłania się do jego nauk, do jego postępowania, do jego zachowania, do jego adoracji i toku myślenia. Chodził z Bogiem, a nie było go więcej, bo go wziął Bóg. I najkrótszy życiorys. Enoch chodził z Bogiem. A jeżeli ktoś z kimś chodzi, to znaczy, że przystaje na jego działania, poglądy i tak dalej. I chodził. Jest określony też imieniem własnym Enoch. Lub może być opisem zachowań, postępowania. Ktoś przyporządkowany do takiego czy innego określenia imieniem. Dobry, zły, nijaki, z charakterem, bez charakteru, grzeczny, niegrzeczny, cichy, skromny, łagodny i tak dalej. W zależności od tego, jakie dodamy do tego imię, wynikające z zachowania i ze zwrotnego działania, o którym mówi Ewangelia Jana 14, rozdział 21 do 24 wiersza, gdzie czytamy. Kto ma przykazania moje, no wielu ludzi ma. Nauczyliśmy się za młodu przykazań, dziesięciorga, odpytano nas nieraz, wielokrotnie, umieliśmy, może jeszcze umiemy, jak mamy dobrą pamięć, kto ma przykazania moje i co? I zachowuje je, bo można wyklepać. Jeżeli ktoś pracował z ludźmi, to wie, że ludzie mają określone zachowania wyuczone, a w rzeczywistości mogą nie rozumieć postępowania i działania takich czy innych funkcji zachodzących między sobą. Na przykład mamy komórkę, która nam służy, ale nie wiemy, co się tam w niej dzieje, że ona pamięta, że ona wyszukuje, że dotkniemy, że działa. Nie musimy tego wiedzieć. Ale mamy. I tak samo jest tutaj. Ma, kto ma przykazania moje i zachowuje je, czyli korzysta z nich, ten jest, który mnie miłuje. Czyli charakteryzuje się miłością. Jego imieniem możemy nazwać, że jest miłującym Pana Boga. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój. Tu jest działanie zwrotne. Jeżeli my miłujemy przez posiadanie przykazań, co jest za mało, i zachowujemy je, to wtedy miłuje nas również i Ojciec, czyli Najwyższy Pan Bóg. I ja go miłować będę, mówi Zbawca Jezus Chrystus, i objawię mu siebie samego. Pozna ten ktoś imię Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I dalej 23 wiersz. I odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie. Czyli wszystkie przykazania i w łączności, i to trzecie. I Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Czyli będzie Pan Bóg z nami mieszkał, a my z Panem Bogiem, tak jak Enoch chodził z Panem Bogiem. I 24. Kto mnie nie miłuje, słów moich nie zachowuje, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale onego, który mnie posłał Ojca. A więc widzimy, że termin imię, a zatem termin imienia Jehowy ma w Biblii różne znaczenia, w zależności od tego, jak jest używane. I komentarz epifaniczny do Manny, którą odczytywaliśmy z 8 listopada, mówi tak, że imię Boże ma 7 znaczeń w Piśmie Świętym. Ja tylko wymienię, żeby nie wnikać głęboko i nie przedłużać społeczności, bo czas szybko ucieka. I po pierwsze określa nazwisko lub nazwę. Jeżeli mówimy Pan Bóg, to wiemy, że chodzi o Pana Boga. Jeżeli mówimy Jezus, wiemy o kogo. Jeżeli mówimy Enoch, wiemy. Jonasz, wiemy. Jest to imię własne, które charakteryzuje, które określa, które interpretuje charakterystykę tego, kogo opisuje. Naturę, w zależności od tego, jakie imię wymienimy, może to być natura ziemska lub niebiańska. Czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, Biblia Warszawsko-Praska, 3 rozdział, 14 wiersz. Rzekł Bóg do Mojżesza, ja jestem tym, który jestem. I dodał, powiesz Izraelitom tak, posłał mnie do was ten, który siebie nazywa, ja jestem tym, który jestem. Jest bez początku, bez końca, autorytatywnie najwyższym stwórcą, którego nie do końca my musimy pojąć. Tak jak zwierzęta niższego rzędu nie rozumieją, nie pojmują zachowania, logiki, myślenia, postępowania człowieka, tak my nie wszystko musimy zrozumieć, pojąć, przyswoić, co Pan Bóg w swojej istocie i w swoim charakterze zawiera, bo my tyle wiemy, ile nam Pismo Święte objawiło co do egzystencji najwyższego Pana Boga. Ale wiemy, że posiada naturę duchową, często dla natury ziemskiej niepojętą i niezrozumiałą. Dalej imię w Piśmie Świętym określa charakter. Potocznie cecha lub zespół cech danego organizmu, przedmiotu czy zjawiska odróżniający je od innych organizmów, przedmiotów lub zjawisk tego samego rodzaju. Możemy mówić o charakterze złym, dobrym, wyrobionym, doświadczonym, wypróbowanym, słabym, mocnym i tak dalej. A więc widzimy, że imię może określać charakter. Gdy mówimy o takim czy innym człowieku, to od razu kojarzy nam się, z jaki to jest człowiek. Sangwinik, choleryk, melancholik, a często uczniowie w szkole określają różnego rodzaju nazwami, nie mówię nazwiskami ani imionami swoich nauczycieli i od razu wiedzą. Ten jest wymagający, a u tego można poczarować. U tego trzeba się uczyć, a u tego wystarczy udawać, że się uczy, bo charakterystyka jego usposobienia, jego charakteru wynika z jego zachowania. Dalej, imię oznacza również reputację, jako czwarty punkt. Charakterystyka dobrego zastosowania dobrych zasad mówi o reputacji człowieka. Nigdy nie postąpi wbrew swoim zasadom i tym zdobywa reputację, czyli dobre imię wśród najbliższych, wśród otoczenia. Dalej, cześć i autorytet, szacunek i poważanie. I siódme słowo jako logos, cel, plan, najwyższy autorytet imienia. Ewangelia świętego Jana, tu przytoczę werset, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Na początku było słowo logos, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo logos. I objawienie 21:4. I patrzeć będą na oblicze Jego, a imię Jego na czołach ich będzie wypisane. A więc imię, znaczenie, cześć, reputacja, autorytet, charakter, natura i określenie przynależności do takiej czy innej duchowej czy ziemskiej przynależności istoty danego rzędu. A więc reasumując, możemy powiedzieć, że powód zakazu, jaki wynika z trzeciego przykazania, tak wyrazistego zakazu, żeby nie brać imienia Pana Boga nadaremno, żeby nie nadużywać imienia Bożego, jest następujący. Wynika to z tego, co do tej pory przeanalizowaliśmy i co jeszcze będziemy analizować w dalszej części, że ten, kto znieważa imię, znieważa osobę noszącą to imię. Często mówi się o różnych ludziach w różnym kontekście, a w języku polskim, żeby określić złego człowieka albo kogoś, ktoś, kogo nie lubi, to używa często łacińskich wyrazów niecenzurowanych i w ten sposób, widzimy, znieważa imię tego człowieka. I też można, używając różnych określeń, różnej interpretacji, znieważać również i Pana Boga. I tutaj już zaczyna się problem. A więc imię Bóg jest znakiem, symbolem, nazwą samego Boga. I kto znieważa w taki czy inny sposób to imię, znieważa autorytet Boży. Imię oznacza, jak zauważyliśmy, istotę, osobowość, charakter i godność. I człowieka, a w szczególności, musimy powiedzieć tutaj, Pana Boga. Zlekceważenie lub uszanowanie imienia Bożego jest zlekceważeniem lub uszanowaniem samego Pana Boga. Biblia uczy, że imię Boga jest święte, wielkie, tajemnicze, a nawet wzbudza lęk. Żydzi, żeby nie nadużywać imienia Pana Boga nadaremno, to nie używali samego imienia Jehowa, YHWH, ale pierwszą literę i ostatnią literę. Z bojaźni, bo byli tak ortodoksyjni i przestrzegający tego zagadnienia. Pytanie, jakie imiona użyte są w Piśmie Świętym odniesieniu do Pana Boga i co one oznaczają? I każde z imion używane, czyli określeń używane w Piśmie Świętym w oryginalnych językach odnośnie Pana Boga zawierają pewne przesłanie. Czytaliśmy o określeniu jestem, który jestem. Jestem, który jestem oznacza samoistność, niezależność, bo Pan Bóg użył tego słowa w drugiej księdze Mojżeszowej, 3 rozdziale, wierszu 14, kiedy przekazywał Mojżeszowi polecenie dotyczące Izraela. I gdyby Izrael zapytał, kto cię wysłał, kto ci to powiedział, kto ci kazał tak czy inaczej zinterpretować, to powiedz, jestem, który jestem. Jahwe albo Jehowa oznacza Pan, oznacza byt, samoistność, wieczność. Też takie określenie odnosi się do Pana Boga. Elohim i El, czyli Bóg oznaczające wspaniałość, Stwórcy, Wszechmoc, Wszechpotęgę Najwyższego Pana Boga, począwszy od pierwszych zdań w Biblii, przedstawiona jest w tym wyrazie ponadnaturalna moc Boża i ona, ten wyraz jest dowodem na to, że Bóg, czyli Elohim, swoim słowem stworzył świat, czyli za pośrednictwem Logosa. Jest to bardzo ważne określenie. I też trzeba je z przepełnionym szacunkiem używać, żeby nie dopuścić do nadużywania. Jahwe Elohim, Pan Bóg, już nie tylko Pan i nie tylko Bóg, ale Jahwe Elohim, Pan Bóg, Adonai, Pan, czyli Pan przedstawiający dostojeństwo Najwyższego Pana Boga, którego człowiek często nie może zrozumieć. I tutaj właśnie przez Żydów używane to określenie sprowadzało do Żydów, u Żydów tak daleki, głęboki szacunek, że używali tylko słowa Jahwe, pierwszego i ostatniego, o pierwszej i ostatniej litery, bo było uznawane przez Żydów za zbyt święte, by mogło być używane przez grzesznych ludzi, bo uważali się za świętych. A Żydzi jako tacy są bardzo ortodoksyjni i skrupulatni w przestrzeganiu tego, czego się nauczyli. Ja akurat mieszkam w Leżańsku, gdzie na przestrzeni miesiąca, czasami marca, kwietnia, przyjeżdża około 7 000 Żydów ortodoksyjnych, tych właśnie hasydów, którzy bardzo szczegółowo przestrzegają te zasady, które zawarte są w Piśmie Świętym, ale jeszcze bardziej bym powiedział, że przestrzegają tych zasad, których się nauczyli ze starozakonnej interpretacji Talmudu. Tam mają zakazy, nakazy, to jest dwie księgi, około 600 chyba zarządzeń, zakazów, nakazów, których oni się uczą od dziecka, oni nie pracują, się uczą i przyjeżdżają i bardzo skrupulatnie tego przestrzegają. Z wielkim szacunkiem, muszę powiedzieć, modlą się przy grobie Elimelecha, to jest taki ich cadyk, którego uważają, że jest tak mocno zaangażowany w relacje z Panem Bogiem, że może wyprosić wszystko. Ale tu nie chodzi o to, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, tylko ich oddanie i szacunek dla Najwyższego Pana Boga i Jego imienia. Jeszcze zacytuję kilka imion, które w Piśmie Świętym są używane dla określenia Pana Boga. El Eloach, mocny, silny, zaszczytny, tak się to tłumaczy. El Shaddai, Bóg Wszechmocny. Jahwe Irech, Jahwe zaopatruje, też takie określenie, czyli ten, który dba o dobro człowieka. Jahwe Rabcha, Pan, który leczy. W zależności od tego, jakie zestawione wyrazy, to imię Jahwe przez Żydów jest bardzo głęboko adorowane. Jahwe niszczy Pan sztandarem moim, czyli wizerunkiem każdego Żyda, dlatego z takim szacunkiem, z takim uwielbieniem, z taką glorią zwracają się. Jahwe Emkadesz, ja Pan, który was uświęcam, lub ten, to samo Bóg usprawiedliwia, uświęca, usprawiedliwia, to samo zawiera. Jahwe Tzidkenu, Pan Sprawiedliwość Nasza, Księga Jeremiasza 33:16, tego określenia używa. Jahwe Rohi, Pan jest pasterzem moim. Jahwe Szamach, Pan tam mieszka. A więc widzimy, że różne określenia, różne interpretacje i jest ich bardzo dużo. Jeszcze mogę wymienić 10, ale na pewno braterstwo są w stanie sobie znaleźć przy pomocy dzisiejszych pomocy do badania Pisma Świętego, które możemy, do których możemy również zaliczyć wyszukiwarki, gdzie wpiszemy imiona Pana Boga i będziemy wymienionych mieli różnych określeń, wiele wynikających z Pisma Świętego. Widzimy, że jest to dla Pana Boga ważne, a i dla nas również. Czy z wielkim szacunkiem podchodzimy do imienia Pana Boga, bo zagraża to wielkimi konsekwencjami, jeżeli nie będziemy dbali o to, aby nie nadużywać imienia Pana Boga. No ja dzisiaj w tej godzinie niemalże użyłem wielokrotnie tego imienia, ale nie chcę, abym gdziekolwiek, w jakimkolwiek stopniu mógł nadużyć tego imienia w złym celu, bo o to tutaj w szczególności chodzi. Manna z 8 listopada, dalszy komentarz, już czytaliśmy część, teraz przystępujemy do dalej, która nas zobowiązuje i nakłada obowiązek. Jaki? Czytamy. Jednostki poświęcone jako przedstawiciele Boga biorą Jego imię we wszystkich tych aspektach, które czytaliśmy, które wymieniłem, obecnie tymczasowo, a po zmartwychwstaniu stale i wiecznie. Branie Jego imienia nadaremnie oznaczałoby zaniedbywanie lub nadużywanie przywileju. Możemy zaniedbać, nie szanując imienia Pana Boga, lub nadużywać, które jako przedstawiciele Boga otrzymujemy w wyniku poświęcenia. Kto więc jest niewierny w poświęceniu, ten bierze imię Boga nadaremno. No bo jeżeli się poświęcił, zawarł przymierze z Panem Bogiem, a później ignoruje to, to bierze, wziął imię Pana Boga nadaremno. Jeszcze raz czytamy. Kto więc jest niewierny w poświęceniu, ten bierze imię Boga nadaremno. Natomiast ten, kto jest wierny ślubom poświęcenia, bierze imię Boga właściwie i zgodnie z ich celem. Takie postępowanie powinno być naszym codziennym zamierzeniem. I jeszcze chcę tutaj zacytować Psalm 90, rozdział, a wiersz 2. Pierwej, niż góry stanęły i niżeś wykształtował ziemię i okrąg świata, oto zaraz, od wieku aż na wieki, Tyś jest Bogiem. Nie ma dwuznaczności. Ten, który uczynił wszystko, a w pojęciu wszystko jest cały zakres działalności Pana Boga, o którym wiemy i o którym nie wiemy, bo nie wszystko wiemy. Wiemy tyle i na tyle, ile Pismo Święte w sobie zawiera i nam określiło. I jeszcze ważny cytat z Teraźniejszej Prawdy, 1924 rok, strona 50-51, krótki fragment. Jeżeli dziecko Boże zauważyłoby coś niesprawiedliwego, jakieś zgwałcenie boskiego prawa, czułoby się zranione, zbolałe, jeżeli by ktokolwiek w naszej obecności wziął imię Boże nadaremnie, powinniśmy czuć się obrażonymi. Nie możemy lekko traktować bluźnierstwa, ale raczej mamy okazać, o ile to właściwie możliwe, naszą dezaprobatę i naganę. A więc jeżeli ktoś przy nas nadużywa, bierze nadaremno imię Pana Boga, powinniśmy okazać nasze oburzenie i dezaprobatę dla takiego postępowania. Nie możemy pozwolić na to, aby w naszej obecności imię Pana Boga było w jakiś sposób nieuszanowane lub nadużywane, albo imię Pana Boga było ignorowane. Zauważamy, że jest to istotne i ważne. bo podlega karze. Jakiej karze, w jakim kontekście i dlaczego, to zastanowimy się w drugiej naszej części naszych rozważań, a z tej części wprowadzającej i rozwijającej nasz sposób interpretacji, który zechcemy kontynuować za naszymi braćmi Izraelitami, czyli Żydami, niech będzie błogosławieniem dla naszego serca i umysłu, abyśmy z wielkim szacunkiem, uznaniem, czcią i adoracją przyjmowali do naszego serca i praktyki imię najwyższego Pana Boga. Niech Panu Bogu będzie najwyższa cześć i chwała. Amen.